uśmiechem na twarzy.
Ryby, żaby, raki raz wpadły na pomysł taki, żeby opuścić staw, wsiąść pod drzewem, zacząć zarabiać śpiewem. No ale cóż, kiedy ryby śpiewały tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak, karp wydął żałośnie skrzele. Słuchajcie mnie, przyjaciele, mam sposób zupełnie prosty, zacznijmy budować mosty. No ale cóż, kiedy ryby budowały tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak, rak wtedy rzecze rodacy, musimy wziąć się do pracy, mam pomysł zupełnie nowy, zacznijmy kuć podkowy. No ale cóż, kiedy ryby kuły tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak.
Odezwie się więc ropucha, straszna tu u nas posucha, coś zróbmy, coś zaróbmy, trochę żywności kupmy, mam sposób, ja wam mówię, zacznijmy szyć obuwie. No ale cóż, kiedy ryby szyły tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak.
Lin wreszcie tak powiada, czeka nas tutaj zagłada, opuściliśmy staw przeciw prawu, musimy wrócić do stawu. I poszły lecz na ich szkodę, ludzie spuścili wodę, ryby w płacz, reszta też lecz czy łzami, zapełni się staw, zważcie sami, zwłaszcza że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak. Zwłaszcza że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak, byle jak, byle jak.
Od ryb, żab i raków przejdziemy do baśni, w której główne postaci to żaba i królewna. Czyta Wiktor Korzeniewski.
Jakob i Wilhelm Grimm. Król żab. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Za dawnych czasów, kiedy to jeszcze życzenia mogły się spełnić przez czary, żył król, który miał bardzo ładne córki. Ale najmłodsza była tak ładna, że nawet słońce, które tyle piękności widziało, dziwiło się, ilekroć ona zwróciła doń buzię. Nieopodal królewskiego zamku leżał wielki, ciemny las, a w lesie pod starą lipą była studnia. Gdy wielki upał dokuczał ludziom, królewska córa wychodziła do lasu i siadała nad brzegiem chłodnej studni. A gdy jej było nudno, to brała złotą kulę, podrzucała ją w górę i chwytała znowu. Była to jej najmilsza rozrywka. Otóż zdarzyło się pewnego razu, że złota kula nie spadła do rąk królewny po podrzucaniu w górę, lecz uderzyła obok niej w ziemię, skąd dostała się do studni. Królewna goniła ją oczyma, ale kula zniknęła, bo studnia była głęboka, że dna nie było widać. Królewna zaczęła płakać i płakała coraz głośniej, nie mogąc się uspokoić. I gdy tak płacze, ktoś woła do niej. Co ci się stało, królewno? Płaczesz tak, że kamień by się wzruszył. Obejrzała się dokoła, chcąc dociec, skąd by ten głos mógł pochodzić, aż w końcu spostrzegła żabę, która wystawiała z wody swoją paskudną, szeroką mordkę. Ach, to ty, stara wodochlapko, rzekła. Płaczę, bo mi złota kula wpadła do studni. Uspokój się, odparła żaba. Mam na to radę, ale co mi dasz, jeżeli ci zwrócę twoją zabawkę? A co chcesz, kochana żabo? Spytała królewna. Mam suknię, perły, kamienie, a wreszcie moją złotą koronę dać ci mogę. Żaba zaś na to. Ani sukien, ani kamieni, ani twojej korony nie żądam. Ale jeśli mi przyrzekniesz, że będziesz dla mnie dobrą, jeżeli zrobisz mnie towarzyszką swoich zabaw, przyjaciółką, jeżeli będę mogła razem z tobą siadywać przy twoim stoliczku, jadać z twego złotego talerzyka i pijać z twego kubeczka i sypiać w twoim łóżeczku, to zejdę do wody i przyniosę ci twoją kulę. I owszem, odparła królewna, przyrzekam ci wszystko, co sobie życzysz, byleś tylko odniosła mi kulę. Mówiąc to, myślała jednak, co tam baje taka głupia żaba? Wszak ona siedzi w wodzie przy takich jak sama. Kwacze tylko i nie może być towarzyszką człowieka. Żaba, po uzyskaniu zgody królewny, zanurzyła się w wodzie i po niejakiej chwili ukazała się z powrotem, niosąc w pyszczku kulę, którą rzuciła na trawę. Królewna była wielce uradowana, odzyskawszy zgubę. Podniosła kulę i pobiegła do zamku. Czekaj, no czekaj, zawołała żaba. Ja nie mogę latać tak prędko jak ty. Weź mnie ze sobą. Ale nic nie pomogło, że zaczęła na cały głos kwakać. Królewna, nie zwracając na to uwagi, śpieszyła do domu i wkrótce potem żaba wyszła jej z pamięci. Nazajutrz, gdy królewna z królem i ze świtą zasiadła do stołu i jadła ze złotego talerzyka, coś klap, 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 ślizga się po marmurowych schodach zamku. Była to żaba, która dowlókłszy się do drzwi, zastukała i woła. Najmłodsza królewno! Otwórz mi! Królewna pobiegła, żeby się przekonać, kto to być może, a gdy drzwi otworzyła, spostrzegła żabę. Trzasnęła tedy drzwiami, zasiadła znowu do stołu i trwoga ją zdjęła. Król zauważył, że serce mocno jej bije i pyta. Moje dziecko, czego ty się tak boisz? Czy jaki olbrzym stoi pod drzwiami i chce cię porwać? Ach nie, odparła. To wcale nie olbrzym, lecz obrzydliwa żaba. Czegóż ta żaba od ciebie chce? Ach, kochany ojcze, gdy wczoraj siedziałam w lesie przy studni, moja złota kula wpadła mi do wody. A że zaczęłam płakać, więc żaba wyciągnęła mi ją, domagając się nagrody. Wtedy przyrzekłam jej, że stanie się moją towarzyszką, bo nigdy nie przypuszczałam, że żaba może ją z wody wydobyć. Otóż ona teraz stoi za drzwiami i chce wejść do mnie. Żaba stuknęła we drzwi po raz drugi i rzecze. Najmłodsza królewno, otwórz drzwi. Nie wiesz, coś wczoraj przyrzekła mi przy studni w lesie piękna królewno? Ejże, królewno, pamiętasz pewno, więc otwórz mi. A na to rzecze król. Coś przyrzekła, tego dotrzymać musisz. Idź i otwórz żabie. Poszła i otworzyła drzwi, a żaba klap, klap, tuż przy jej nogach. Dotknęła się do jej krzesła, stanęła tam i woła. Podnieś mnie do siebie. Królewna wahała się, ale król kazał jej to zrobić. Żaba wskoczyła z krzesła na stół i rzekła. Teraz przynieś mi swój złoty talerzyk. Będziemy razem jedli. Królewna zrobiła to wprawdzie, ale wszyscy widzieli, że zrobiła niechętnie. Żaba jadła z apetytem, ale królewna nic prawie przełknąć nie mogła. Po chwili żaba rzekła. No, najadłam się. Odnieśże mnie do swojej komnatki i pościel mi swoje łóżeczko jedwabne, to się prześpimy. Na to królewna zaczęła płakać. Bała się zimnej żaby, której dotykała się ze wstrętem, a cóż dopiero, żeby miała z nią spać w swoim pięknym, czystym łóżeczku. Ale król rozgniewał się i rzekł. Kto ci dopomógł w biedzie, tego nie można teraz lekceważyć sobie. Wzięła więc żabę w dwa palce, zaniosła ją do siebie i umieściła w kąciku. Gdy się jednak położyła do łóżka, żaba klap, 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 przywlokła się do niej i rzekła. Jestem zmęczona i chcę spać tak dobrze jak ty. Podnieśże mnie do łóżeczka, bo jeżeli nie podniesiesz, to się poskarżę twemu ojcu. Królewna rozzłościła się okrutnie. Podniosła żabę i z całych sił uderzyła nią o ścianę. Teraz się uspokoisz, wstrętna żabo. Ale odpadłszy ze ściany, żaba zamieniła się nagle w pięknego królewicza o cudnych oczach pełnych słodyczy. I od tej chwili za wolą ojca został jej towarzyszem i małżonkiem. I opowiedział jej, że został zaklęty przez czarownicę i nikt nie mógł go uwolnić od czarów, jak tylko ona, i że jutro odjadą do jego pałacu. Potem zasnęli i nazajutrz, gdy słońce ich obudziło, zajechała kareta zaprzężona w 8 białych koni, które miały białe, strusie pióra na głowach i złoty zaprzęg. Z tyłu karety stał służący młodego króla, wierny Henryk. Wierny Henryk tak się zmartwił, gdy jego pan został zmieniony w żabę, że kazał sobie zakuć serce w 3 sztaby żelazne, ażeby mu nie pękło z bólu i rozpaczy. Ale kareta miała odwieźć młodego króla do jego państwa. Wierny Henryk stanął znowu z tyłu i cieszył się ogromnie. A gdy ujechali kawałek drogi, usłyszał syn królewski, że coś poza nim trzasło, jak gdyby się coś złamało. Odwrócił się tedy i zawołał. Henryku, powóz łamie się! Panie, to nie powóz, nie! To żelazna obręcz królu, w którą skułem serce z bólu, gdy przez ową wstrętną babę w studni żyłeś zmienion w żabę. Jeszcze raz trzaskało po drodze, a syn królewski ciągle myślał, że to powóz pęka, a to były żelazne obręcze. Gdy dojechali do pałacu, zatrąbiono z radości i wydano huczne okrzyki. Po weselu, które trwało cały tydzień, małżonkowie żyli długo i szczęśliwie, a wierny Henryk został powiernikiem młodego króla i przyjacielem do zgonu. Czytał Wiktor Korzeniewski.
W tej baśni i żartobliwych piosenkach poważna, współczesna inicjatywa związana z przeszłością. Najstarszy Uniwersytet Cywilizacji Zachodniej, wzór dla późniejszych uczelni wieków średnich, to założony w roku 1088 Uniwersytet Boloński. Z kolei drugim najstarszym uniwersytetem we Włoszech, a zarazem piątym zachowującym ciągłość instytucjonalną, piątym na świecie, jest Uniwersytet w Padwie, założony w 1922 roku przez grupę studentów i profesorów, którzy opuścili Uniwersytet Boloński, poszukując większych swobód. Z okazji zbliżającej się 800. rocznicy powstania uczelni w Padwie, w internecie dostępne są informacje o śladach po studiujących tam Polakach. W serwisie Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej Marek Szczepaniak pisał. Specjalna strona poświęcona tej tematyce powstała dzięki współpracy archiwów państwowych i Uniwersytetu Opolskiego. Prezentowane materiały dotyczą przede wszystkim zabytków w Bazylice Świętego Antoniego. Archiwa państwowe podpisały z Uniwersytetem Opolskim umowę o współpracy przy projektach z zakresu archiwistyki cyfrowej, której głównym celem będzie rozwijanie portali internetowych prezentujących wspólne działania w ramach projektów Archiwalne Źródła Tożsamości, Ocalona Pamięć Wspólnoty oraz obchodów 800-lecia Uniwersytetu w Padwie. Kierownikami wymienionych projektów są profesor Mirosław Lenart, badacz relacji polsko-włoskich i przewodniczący zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu Uniwersytetu Padewskiego oraz dr Sławomir Marchel, historyk, archiwista, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu. Profesor Lenart mówi: niewiele osób zdaje sobie sprawę ze związków Uniwersytetu w Padwie z Polską i Polakami, którzy od początku istnienia Padewskiego Ateneum, czyli od 1222 roku, wybierali to miasto jako miejsce swojej edukacji. Ślady tej obecności do dzisiaj można zobaczyć m.in. w odwiedzanej chętnie przez wiernych i turystów z całego świata bazylice, gdzie złożono doczesne szczątki świętego Antoniego. W ramach naszej misji chcemy przypomnieć o naszych rodakach, którzy byli drugą pod względem liczebności nacją na tej uczelni, co poświadcza m.in. zachowana księga nacyjna, gdzie znajdują się wpisy Polaków od końca XVI do XVIII wieku. Na stronie znalazły się fotografie z opisem poloników oraz naniesionym na mapce świątyni miejscem, gdzie szukać poszczególnych zabytków, wśród których znajdują się m.in. relikwiarze ze szczątkami polskich świętych. Najstarszy relikwiarz pochodzi z XV stulecia, są również współczesne, pośród których uwagę i zainteresowanie wiernych i turystów skupia zwłaszcza ofiarowany przez franciszkański zakon świeckich w Polsce w 2014 roku relikwiarz świętego Jana Pawła II i świętej Faustyny Kowalskiej. Jak wyjaśnia profesor Lenart, polscy badacze wskazują na wyjątkowe znaczenie włoskiej uczelni dla naszej nauki, ponieważ w jej murach wykształciły się elity polskie XVI i początku XVII stulecia, co potwierdzają nazwiska tzw. padewczyków, uchodzących za osoby o wyrafinowanej kulturze oraz kompetencjach filologicznych i medycznych. Warto przypomnieć, że to właśnie w bazylice poświęconej świętemu Antoniemu znajduje się do dziś płyta nagrobna Erasma Kretkowskiego z wyrytym epigramem autorstwa Jana Kochanowskiego. Wspomniane epitafium Kretkowi nie tylko stanowi wymowne świadectwo pobytów w mieście pod Barkilione najwybitniejszego poety polskiego renesansu, ale też uchodzi za pierwszy drukowany jego utwór. Znalazł się on bowiem w zbiorze inskrypcji spisanych z padewskich monumentów i wydanych w Bazylei w roku 1560, a więc przed innymi drukami zawierającymi teksty tego poety, mówi profesor Lenart. Od 1607 roku znajdował się w przestrzeniach świątyni ołtarz nacji polskiej. W umieszczonej pod nim krypcie składano ciała zmarłych rodaków, których liczne nagrobki i płyty pamiątkowe przypominają nie tylko o zmarłych, ale są też niemym świadectwem zainteresowania miastem, nauką i kulturą, z jakimi wiązano terytorium Republiki Weneckiej. Świątynia w Padwie była także ważnym punktem trwania polskiej świadomości narodowej w okresie, kiedy Polska została wymazana z mapy Europy, czego świadectwem jest powstała pod koniec XIX wieku Kaplica Polska. Jak mówi profesor Lenart, jej urządzenie miało ogromne znaczenie dla wrażliwości religijno-patriotycznej przedstawicieli narodu żyjącego na terytorium podzielonym granicami zaborów. Z sanktuarium związana jest także osoba Kamila Boito, autora projektu regotyzacji Bazyliki Świętego Antoniego w Padwie. Udział w tak ważnym przedsięwzięciu wybitnego architekta mającego polskie korzenie za sprawą matki hrabiny Józefiny Radolińskiej jest niezwykle istotny nie tylko dla historii kultury polskiej, ale także dla kultury włoskiej. Dla tej ostatniej Boito pozostaje czołowym przedstawicielem nowego stylu w architekturze reprezentującego ideę młodego państwa powstałego na bazie idei Risorgimenta oraz wskazywany jest jako promotor nowoczesnych koncepcji odnośnie konserwacji dzieł sztuki. To profesor Lenart zaś, autor artykułu, dodaje, że materiały dotyczące studiujących w Padwie Polaków dostępne są na stronie polskiearchiwa.eu. Nieco później Marek Szczepanik pisał też o niezwykłym wydaniu statutu Uniwersytetu w Padwie, statutu sprzed 8 wieków. W serwisie Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej można było przeczytać, że archiwa państwowe wspólnie z Uniwersytetem Opolskim wydały najstarszy ze znanych odpis statutów Uniwersytetu Prawników w Padwie z 1331 roku. Wydawnictwo jest częścią wkładu polskiej nauki w obchody 800-lecia uczelni w Padwie przypadające na przyszły rok. Opracowana i wydana przez archiwa państwowe wspólnie z Uniwersytetem Opolskim publikacja zawiera fotokopię najstarszego znanego historykom odpisu statutów Uniwersytetu w Padwie, którego oryginał jest przechowywany w bibliotece kapituły katedralnej w Gnieźnie. Spisane w łacinie statuty z 1331 roku zawierają m.in. uzupełniane do początków XV wieku zasady funkcjonowania uczelni, w tym nadawania tytułów doktorskich, organizacji wykładów, obowiązków księgarzy, a także rozstrzygania sporów między studentami a przepisywaczami ksiąg, pożyczek studenckich w gotówce od komuny i skarbników uczelni, kwestie wynajmu domów studenckich i studenckich testamentów. Zlecenie wykonania odpisu wydał najprawdopodobniej Mikołaj Kicki lub Kiczka, bliski krewny biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca. Zdaniem naukowców Mikołaj Kicki zamówił odpis dekretów w czasie, gdy pełnił obowiązki rektora padewskiej uczelni na początku XV wieku, a następnie dokument został przekazany kapitule gnieźnieńskiej wraz z resztą bogatego księgozbioru uczonego. Zdaniem profesora Mirosława Lenarta, przewodniczącego powołanego przez ministra nauki zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu Uniwersytetu Padewskiego, wydawnictwo ma charakter wyjątkowy. Profesor Lenart powiedział: to pierwsza fototypiczna kopia statutów, która jest najstarszym znanym odpisem tego dokumentu na świecie. Polacy od samego początku istnienia uczelni padewskiej byli z nią związani, a nacja polska była jedną z najliczniejszych. W dokumentach i wśród zabytków obecnych chociażby w Bazylice Świętego Antoniego do dzisiaj można znaleźć liczne polonika i dowody na olbrzymi wpływ, jaki ta uczelnia wniosła do kultury polskiej. Tym razem, dzięki wielu zbiegom okoliczności, okazało się, że to Polacy stali się strażnikami pamięci jednej z najstarszych uczelni na świecie.
Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej, sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Dopóki ziemia obraca się, o Panie, daj nam znak. Władzy spragnionym uczyń, by władza im poszła w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują lżej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej. Ja wiem, że Ty wszystko możesz, wierzę w Twą moc i gest, jak wiesz. leży żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie zielonooki mój, Boże jedyny spraw, dopóki nam ziemia toczy się zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i prochód wciąż jeszcze wystarcza jej, dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej miej. Dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej miej.
Zabrania mu.